Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To pozdrowienie rozbrzmiewa w tej chwili tam, gdzie jesteśmy i na pewno rozbrzmiewa w Szczecinku, gdzie jest dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość, pan redaktor Szymon Cieślar. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, teraz i zawsze, nie zdążyłem powiedzieć.
No, teraz i zawsze, no tak, bo tak brzmi nasze pozdrowienie, pielęgnujmy je jak najbardziej. A ja się na początku przyznam, panie redaktorze, do zaniedbania. Wiem, że już jest w naszej rodzinie, wiem, że już jest najświeższe czasopismo. Wiem nawet, co w nim jest, bo mówi o tym ojciec dyrektor na antenie, ale jeszcze nie miałem przed sobą na drobie.
Polecam, bo dużo ciekawych artykułów jest. Myślę, że będzie okazja o tym dzisiaj powiedzieć. A także i o książkach, bo książki też są ważne przecież.
Zatem
nie
słuchamy.
Tylko prasa. Drogi ojcze, ja zacznę od tego, że miesięcznik otwiera zaproszenie do podzielenia się 1% podatku. Bo to niezwykle ważna sprawa, a ojciec też może o tym coś powiedzieć, bo pani Katarzyna Cegielska pisze o Teatrze Dobry Wieczór, który właśnie wspierany jest między innymi przez ten dar, jakim jest 1% podatku. Zawsze mówię, że tak niewiele trzeba, żeby zrobić tak wiele. Ojciec jest tym, który robi tak wiele, ale potrzebny jest ten gest ludzi, którzy postawią po prostu znaczek na picie. O co chodzi z Teatrem Dobry Wieczór? Wykorzystajmy tę okazję i powiedzmy słuchaczom, na czym to polega.
Polega na tym, że jeździmy do państwa na zaproszenia. Tam oczywiście, gdy złoży nam się i termin, i możliwości, no i trzeba też i dojechać, no trzeba też i stroje jakoś tam się zaopatrzyć.
Tak.
Dokładnie, więc no to są wszystko takie rzeczy, które zawsze wiążą się z pewnymi finansami. No i żeby oczywiście nie obciążać tych, którzy przychodzą na spektakl, którzy czasem też wspierają teatr, bardzo za to dziękujemy, ale dziękujemy też za przekazywanie 1% podatków, bo część z tego również w tej naszej podróży uczestniczy, no i dzięki temu organizatorzy nie muszą płacić za spektakl, tylko po prostu zorganizować salę, gdzie występujemy, jakiś zwykle poczęstunek dla aktorów, no jak przyjedziemy, to chętnie jakąś herbatę czy coś tam, jakieś kanapki zjemy, a tak to w zasadzie o nic więcej nie muszą się martwić.
A piękne to jest, że tak właśnie można to zorganizować, ale wcześniej jest jeszcze praca aktorów, prawda, studentów, którzy uczą się przy tej okazji, bo to nie jest zabawa. Można by pomyśleć, bawią się w teatr.
No właśnie, to jest powiedziałbym taka szkoła, która teatr to jest taka kwintesencja wielu sztuk naraz, bo to jest przecież i obraz, i słowo, które wykorzystujemy, i gest, a więc cała mowa pozawerbalna. Wszystko to składa się na to, co widzimy na deskach teatralnych, co widzimy na scenie. I praca z tymi poszczególnymi segmentami komunikacji i powiedziałbym ludzkiej kultury, ludzkiego ducha, no to jest taka praca wielopłaszczyznowa i dzięki godzinom spędzonym na próbach, dzięki temu, że ludzie uczą się na pamięć tekstu, ale to nie tylko chodzi o to, żeby spotkało się na przykład 5 osób na scenie i każdy powiedział swoje. Oni to muszą zagrać razem. W związku z tym jeden dla drugiego jest partnerem na tej scenie, bo nie chodzi mi o to, żeby było 5 indywiduów, 5 osobnych osób, które wypowiadają tylko swoje kwestie. To musi się zgrać na jedną sztukę, na jedno przedstawienie.
No właśnie.
Więc to jest taka umiejętność też pracy zespołowej i tego też się uczą. A poza tym wytrwałość, systematyczność, no bo próby muszą być systematyczne, żeby coś osiągnąć, więc wszechstronne kształcenie zapewnia teatr.
I właśnie to wszystko między innymi, bo to przede wszystkim dzięki ojcu, ale też ten 1% tutaj wspiera to działanie. Wspiera też inne rzeczy. Filmy powstają w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Teraz Nędzarz i Madame. To kolejna propozycja, która jest finansowana właśnie z 1%.
Tak jest, tego też by nie było, gdyby nie ta pomoc. No bo jasne, potrzebni są ludzie, ale potrzebne są też i środki. I to myślę doskonale wiemy,
kto... sprzętu przecież trzeba do filmu dokładnie wynająć, wypożyczyć.
Całe plenery, prawda, trzeba nieraz scenografię. No mnóstwo rzeczy wiąże się z filmem i jak ktoś realnie stąpa po ziemi, to wie, że potrzebny jest człowiek i potrzebne są środki, które... no po prostu zapewnią możliwości robienia różnych rzeczy. Zobaczmy, ile mają przeróżne firmy, nawet media. Mówi się choćby o Imperium, o Radiu Maryja, o Telewizji Trwam. Chciałbym mieć tyle z reklam, ile dostają te koncerny, które mówią o nas Imperium, gdzie tam 1 000 000 zł dziennie pewnie wpływa tu i tam na z samych reklam, a my, żeby mieć 1 000 000, to musimy od ilu ludzi, proszę sobie wyobrazić, musimy dostać dar serca, żeby uzbierać 1 000 000.
Tak. No właśnie, to wszystko są wielkie rzeczy i dobrze, że jest ten 1% i dobrze, że są ludzie, którzy chcą w ten sposób wspierać te pomysły, te dzieła, a już przyzwyczajeni jesteśmy, że to, co wychodzi z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ma najwyższy poziom. Czy ten film, bo pamiętamy Zerwany Kłos przecież, czy spektakle, bo tych spektakli było wiele teatralnych, zawsze odwołujące się do literatury, dobrej, ciekawej literatury. No i jeszcze inne pomysły, festiwale pieśni, czy to patriotycznej, czy ludowej. No wiele rzeczy finansowanych jest właśnie z tego 1%, które dbamy przez to naszą kulturę, ewangelizację. Troszczymy się o to, by polska kultura była zachowana. I to dobrze, że to jest i prosimy, by pamiętać i zaznaczyć na picie, że ten 1% podatku wędruje do Fundacji Nasza Przyszłość. To
tak, bo człowiek, jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze, człowiek to jest jedność cielesno-duchowa i na co dzień zwracamy bardzo dużo uwagi na ciało, no bo zobaczmy, że reklamy, które są w telewizji, no one zwracają uwagę. Gdybym ja kierował się reklamami, to bym pomyślał, że ja nigdy nie umrę, bo na to jest lekarstwo, tylko kup, tu suplement diety, tam jakiś lek, tutaj różne rzeczy, po prostu żyć nie umierać, prawda? To nam mówi świat i wszystko skierowane jest na materię. Tymczasem Fundacja Nasza Przyszłość przede wszystkim chce wspierać ten pierwiastek duchowy, który jest w człowieku i który właśnie świadczy o naszym człowieczeństwie, bo ciało ma i zwierzę, tylko ducha nie ma.
No właśnie. Ja kiedyś zaskoczony byłem tym, że mój znajomy dużo, bardzo pieniędzy przeznaczał na książki, które rozdawał. I kiedyś go zapytałem, o co chodzi, skąd ten twój gest taki. On mówi, słuchaj, można w różny sposób sponsorować, ale jak się daje pieniądze, to przeważnie się je przejada, a książki już się nie zje, można ją przeczytać. Więc zachęcamy też do czytania miesięcznika w naszej rodzinie, zachęcamy do czytania książek. Ja tylko powiem, że dzisiaj za dużo jest tych artykułów, bym mógł powiedzieć o wszystkich, ale powiem krótko, o jak najwięcej treści chcę Państwu przekazać, bo naprawdę dobre artykuły. Pierwszy to pan profesor dr habilitowany Mieczysław Ryba, neokolonializm na rynku medialnym. Kiedy ambasador USA, pani Moszbacher, napisała list do premiera Morawieckiego w sprawie obrony stacji TVN, która jest własnością kapitału amerykańskiego, powiało grozą. Ludzie niezależnie myślący zaczęli się zastanawiać, jaką propozycję ma państwo polskie, które jest tak źle traktowane przez swoich sojuszników. Jeśli sojusznicy nas tak traktują, to co mówią o wrogach i innych ościennych podmiotach państwowych? Sprawa jest o tyle istotna, że grupa TVN zajmuje poważną część naszego rynku medialnego. Chodzi nie tylko przecież o stację telewizyjną, ale na przykład o portale internetowe. Pani ambasador jednocześnie oznajmiła również posłom polskim, że USA nie wyrażą zgody na proces repolonizacji polskiego rynku medialnego, gdyż to zagrażać będzie oczywiście wolności słowa. Więcej oczywiście pan profesor rozwija ten wątek i bardzo ciekawie go przedstawia w kontekście w ogóle mediów w Polsce i bezpieczeństwa naszych polskich mediów, bo przecież wyprzedaż majątku ciągle jakaś tam trwa, czy trwała szczególnie wiele lat wcześniej. No i dzisiaj są tego skutki, że w Polsce media funkcjonujące w Polsce zarządzane są przez Amerykanów i oni zaczynają nam dyktować warunki. Ciekawa sytuacja. Neokolonializm na rynku medialnym. Era postczłowiecza. O tym pisze pani Hanna Wójkowska. Lekceważąca postawa wobec zjawiska gender wkrótce może okazać się stratą nie do odrobienia. W Polsce z racji przeważających frakcji tradycji, funkcjonowania społecznego umocowanych w chrześcijaństwie przeciętnie nie dostrzega się niebezpieczeństwa wypływającego z tej ideologii. A niestety jest to bardzo realne i bliskie zagrożenie. Polska należy do Unii Europejskiej, w której ideologia gender staje się normą społeczno-kulturową. Dalej autorka pisze, co to jest gender i tutaj podaje definicję zawartą w konwencji Rady Europy. No i dalej rozważania na ten temat. Tu już nie ma żartów, drodzy Państwo. Widzimy, że ta walka trwa i to już nie jest walka taka, którą możemy pominąć, której możemy nie zauważyć. Ona jest prowadzona stopniowo, więc może ulega naszej, umyka naszej uwadze, bo już się przyzwyczajamy, że raz po raz gdzieś tam ktoś coś powie, ale kropla drąży skałę. No i właśnie teraz tych kropel spadło trochę więcej, nowe propozycje polityczne, programy zaczynają się przedwyborcze, no i tam ciekawostki właśnie rodem z tego regionu ideologicznego. Zatem o erze postczłowieczej, era postczłowiecza pisze pani Hanna Wójkowska. Ale obok dla zupełnej zmiany klimatu artykuł, właśnie druga część artykułu pani Ewy Polak-Pałkiewicz, zwycięstwo jeśli przyjdzie. I doskonale znamy ten cytat, wiemy jak on się kończy, ale piękny, historyczny artykuł, a zaczęło się od Stanisława Kostki i właściwie przechodzimy przez historię Polski, zwycięstwo militarne 15 sierpnia 20 roku. Poruszamy się po Europie, piękne obrazy są tutaj zamieszczone, pokazujące Rzym, pokazujące Via Cassia koło Rzymu, pokazujące Stary Wiedeń. No naprawdę warto przeczytać, żeby odetchnąć, a jednocześnie poznać historię Polski, Stanisława Kostkę, jak wielkie znaczenie ma on dla Polski, a w ogóle nasza historia, jak nas budowała, bo dzisiaj zapomina się o historii, chętnie się od niej odcina, nawet chce się ją zupełnie odciąć, po to, żeby nam nie przeszkadzała w drodze do nowoczesności. No ale każdy wybierze, jaką drogą pójdzie. Pan profesor Piotr, doktor habilitowany Piotr Jaruszyński zaprasza nas do tego, byśmy zastanowili się nad tolerancją. Cieszę się z tego artykułu, bo bardzo często powtarzam, że wypchnięto z naszego słownika słowo akceptacja. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają, że mogliśmy coś akceptować lub nie akceptować czegoś. I kiedy nie akceptujemy, to dopiero mogliśmy włączyć tolerancję. Czyli na przykład nie akceptuję zupełnie tego, że nie wiem, moja żona, czy moja ciocia, czy moja mama, czy ktokolwiek, czy tato, czy wujek pali papierosy. Ja tego nie akceptuję, no ale toleruję to, bo mieszkamy pod jednym dachem, tak? Więc, ale wypchnięto nam tą akceptację ze słownika. Nie ma, nie używa się. Dzisiaj można być tylko albo tolerancyjnym, albo nietolerancyjnym. A przecież najpierw możemy coś akceptować lub nie akceptować i dopiero stać się tolerancyjnymi. Pan profesor idzie dalej. Tolerować, lubić czy znosić? Słowo tolerancja często pojawia się w dyskursie publicznym, zwłaszcza w mediach i w polityce. Najczęściej słychać je wtedy, gdy chodzi o ochronę jakiejś mniejszości lub odmienności przed siłą większości. Jednak znaczenie tego słowa jest dość płynne. Możemy oczywiście sięgnąć do słownika, gdzie przeczytamy, że jest to termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią i że oznacza poszanowanie czyichś poglądów wierzeń, upodobań różniących się od własnych. Czy jednak definicja ta faktycznie dotyka istoty problemu? Pyta profesor Jaruszyński. Z pewnością brzmi ona łagodniej naukowo, ale czy to rzeczywiście jest najgłębsze znaczenie? Co to znaczy poszanowanie? I dalej pisze, mogę szanować czyjś pogląd, że róża jest ładniejsza od tulipana, ale jeżeli ktoś będzie uważał, że 2 plus 3 równa się 8 i w związku z tym zażąda zmiany praw matematycznych, to z tym szacunkiem byłoby krucho. A zatem, drodzy Państwo, dzisiaj poprawność polityczna zmusza nas, nakłania do tolerancji. Przeczytajmy ten artykuł, by nabrać właściwego stosunku i dystansu do ewentualnej presji wymuszającej na nas tolerancję wszystkiego, co nam się tolerowanie do tolerancji, do tolerowania wszystkiego, co nam się proponuje. Pomaga w tym pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaruszyński. No a właśnie, kiedy mamy pytania, czy coś zaakceptować, czy nie, to czasami stajemy na rozdrożu. I o tym pisze pani Natalia Podosek-Rakoczy. Jak podjąć mądrą decyzję? Jak podjąć mądrą decyzję? I czy mieliśmy kiedyś wrażenie, jak jako turyści na przykład, którzy stając przy skrzyżowaniu szlaków, nie możemy zdecydować, którą drogą iść, którą drogę wybrać? I może ktoś nie jest amatorem górskich wycieczek, ale zapewne nieraz w życiu czuł się podobnie, miał taki dylemat. I właśnie autorka artykułu, pani Natalia Podosek-Rakoczy, stara się zachęcić nas do tego, byśmy podejmowali decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki, ale też o to, właściwie pytali o to, jaką decyzję podjąć, Pana Boga. Nikt nie ma wszystkiego, życie jest ryzykowne, życiowe zakręty, szukaj Bożej chwały, Bóg wybrał mnie. To wśród tytuły tego obszernego artykułu, który zachęca nas do podejmowania, do dobrego podejmowania decyzji. Przez wiele lat nie potrafiłam podejmować decyzji, pisze. Nie miałam kontaktu z samą sobą i brakowało mi zaufania do własnej osoby. Większość decyzji podejmowała za mnie mama. Jak miałem jakieś wątpliwości, to do niej dzwoniłam. Jednak w pewnym momencie okazało się, że nie ma łatwych i klarownych odpowiedzi, że pewne sprawy są o wiele bardziej skomplikowane. Zachęcam do tego artykułu, bo przecież każdy z nas staje przed decyzją, przed trudnym wyborem. Pyta o to najbliższy, właśnie mamę, tatę, brata, siostrę, przyjaciół, ale trzeba też pytać Pana Boga. No i właśnie, jak nie bać się podejmować decyzji, jak je podejmować racjonalnie. Dalej poniekąd w tym samym kontekście rozmowa, którą przeprowadziła Bernadeta Grabowska z Magdaleną Wołochowicz, autorką książki Chwilowo Panna, żyjąc pełnią życia z nadzieją na dalszy ciąg. Dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, o kolejny rok starsza, a na moim palcu nie ma błyszczącej obrączki. Czy kiedykolwiek się pojawi? Czy miłość stawia granice wieku? Jak właściwie przygotować się do roli dobrej żony i matki i jednocześnie wykorzystać dany nam czas? O błogosławionym i obfitym w łaski czasie panieństwa, wdzięczności za wszystko, co nas spotyka i o miłości, która nie boi się dłużej poczekać. O tym właśnie opowiada Magdalena Wołochowicz. Rozmowę przeprowadziła pani Bernadeta Grabowska. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, pokazująca pewien spokój i rozsądek, który przemawia z tego artykułu i wskazujący elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, myśląc o małżeństwie. Na przykład, o jakich cechach żony marzy każdy mężczyzna. Czy kobiety się nad tym zastanawiają? Czy mężczyźni zastanawiają się, o jakich cechach przyszłego współmałżonka myśli dziewczyna? No, bardzo, bardzo ważny artykuł, antidotum na lęki. I dalej, pozostając w kręgu decyzji i małżeństwa, decyzja na życie, a w nawiasie dopisane na całe życie, o tym pisze pani Agnieszka Warecka i rozmawia jednocześnie z panią Elżbietą Trawkowską-Bryłką, psychologiem. Przeciwieństwa się przyciągają, a kobiety kochają brutali. Podobnych opinii nie brakuje. Prawda to czy fałsz? Niestety zdarza się, że ulegamy stereotypom, a później jest płacz, że do siebie nie pasujemy. Deklaracje miłości do grobowej deski zamieniają się w publiczne pranie brudów i tylko złudzeń, żal. Zastrzega Hanna, matka Justyny i była teściowa Adama. Kobieta sugeruje, że jej córka chyba do serca wzięła sobie wyświechtany frazes, że dziewczyny lgną do niegrzecznych chłopców. Stając przed wyborem być z dobrym albo ze złym, wybierają wariant drugi. Powód? Buntownicy rzekomo pachną przygodą, owiani są aurą tajemniczości, wydają się skryci, a przez to niedostępni. No i dalej, to byłby skandal, mleko się rozlało, motywacją jest miłość. Pani psycholog pisze, nie ulegajmy złudzeniu, że jakoś to będzie. Jeśli nie kapłaństwo, to małżeństwo, myślimy stereotypowo. Jak mamy rozpoznać, czy naszym przeznaczeniem jest bycie mężem, żoną? Czy z chłopakiem, dziewczyną osiągnę świętość? Trudno uwierzyć, by narzeczeni kierowali się dobrym kryterium, podobnym kryterium, a może czynnikiem decydującym o wstąpieniu w związek małżeński jest lęk przed samotnością. Młodzi nie myślą, jak zatem wybrać, aby nie żałować. To tylko kilka zdań z tego niezwykle ważnego artykułu w miesięczniku w naszej rodzinie, w styczniowym wydaniu tego czasopisma. Dalej psycholog w rodzinie, nasz psycholog w rodzinie, pani Sławomira Anna Gruszewska, profesor, pisze o poprawnym życiu jako synonimie szczęścia. No i czym jest to poprawne życie? Już od pierwszych godzin naszego życia poznajemy świat zgodny z tym, jak widzą go dorośli, którzy wzięli nas za nas odpowiedzialność aż do momentu, kiedy staniemy się w miarę samowystarczalni. Czasem ten moment nieunikniony przychodzi bardzo, ale to bardzo późno. Bywa, że dopiero w jesieni naszego życia. Co najczęściej powoduje jego odraczanie. Poprawne życie jako synonim szczęścia. Jak nauczyć się kłócić, a jak nauczyć się wybaczać? O tym rozmawia pan Piotr Grabowski ze swoimi rozmówcami. Są to trzy małżeństwa. Monika, Kasia i Piotr, Jasia i Janek, a także Monika i Marcin Gajdowie. Czy istnieją dobre spory? Czy są jakieś zasady uczciwej kłótni małżeńskiej? Jak sprawić, aby nie zaburzały one naszej wyobraźni w małżeństwie, ale nasz związek cementowały? I wreszcie, czy żyjąc pod jednym dachem z najbliższą osobą można się w ogóle nie kłócić? I właśnie swoimi doświadczeniami w tej materii dzielą się wspomniane małżeństwa. Bardzo ciekawe świadectwo, bardzo ciekawa rozmowa. A przecież każdy z nas kiedyś się kłóci, czy pokłócił, a może ma w planie się pokłócić. Oczywiście żartuję. Jak nauczyć się kłócić i jak nauczyć się wybaczać? Tego dowiemy się z miesięcznika w naszej rodzinie. Ile mamy lat? To pytanie zadaje pan Stanisław Kogut mężczyznom. Tak, drodzy państwo, mężczyznom. Oczywiście kobiety też tutaj mogą ten artykuł przeczytać po to chociażby, żeby zrozumieć mężczyzn i posunąć go mężczyznom. Kilka tygodni temu, pisze pan Stanisław Kogut, rozmowa o życiu, o wieku, o przemijaniu. Znajomy ksiądz wypowiada się w duchu konieczności zaakceptowania przemijania i starości. Mówi, że zwłaszcza mężczyźni mają tendencję do ulegania niebezpiecznemu złudzeniu, iż wciąż mają 25 lat. Nawet kiedy są dwa razy starsi, wydaje im się, że sił, energii, możliwości mają wciąż tyle samo. A to zwykle kończy się zawałem lub rozbitym małżeństwem. No właśnie, śmierć śmierci, wojownik na emeryturze, wielodzietność odmładza, intensywnie i dla innych. To wśród tytuły artykułu pana Stanisława Koguta, ile mamy lat. I zachęca nas on oczywiście do tego, byśmy zaakceptowali swój wiek i stosownie do wieku postępowali. Krótko mówiąc, mowa o dojrzałości. Dalej w miesięczniku wiele artykułów. Spoglądam na zegarek, bo zostało mi 7 minut, a chcę państwu jeszcze wiele rzeczy zasugerować. Na przykład część poradnicza, którą rozpocznę nawiązując do artykułu Ile mamy lat, proponując państwu tekst Eweliny Heine Masz tę moc, czyli klucze do męskiego serca. To już na pewno jest artykuł dla kobiet. Wyobraź sobie, że posiadasz klucze do serca swojego małżonka. Dzięki nim twoja relacja z mężem stanie się bogatsza. Pomogą ci one zrozumieć męską naturę. Gdzie znaleźć te klucze? Upewnij się, że nie leżą zardzewiałe na dnie twojej torebki. Może powiesiłaś je na haczyku po pierwszej kłótni. Pora odszukać zagubione klucze i zacząć z nich korzystać. Klucz numer jeden to akceptacja. Dlaczego kobieta zmienia mężczyznę? wpływa na zmianę mężczyzny w tym sensie. Analogia między niedźwiedziem a mężczyzną. Jaki jest twój mąż? Zmiana bez zmieniania. To wśród tytuły zachęcające, mam nadzieję, państwa do tego, by sięgnąć po ten artykuł. Polecamy go tym razem kobietom, tak by właśnie wpłynąć dobrze na relacje w związku. Obok tuż Gerard Majella, orędownik, patron dobrej spowiedzi i święty, uwaga, z Facebooka. Postać Gerarda Majelli przybliżona została przez Sylwię Mazurczak. Oczywiście nie musimy wiele mówić o tej osobie, bo prawdopodobnie wszyscy o niej słyszeli. Wszyscy słuchacze Radia Maryja, a ci, którzy bywają w sanktuarium, w naszym sanktuarium w Toruniu, oczywiście mogą zobaczyć jego obraz, który jest w tym artykule i jest dołączony też obrazek do miesięcznika z modlitwą do świętego Gerarda, patrona dobrej spowiedzi, matek oczekujących dziecka i małżeństw pragnących potomstwa. Mamy tutaj w miesięczniku modlitwę matki w stanie błogosławionym, mamy modlitwę matki w zagrożeniu ciąży i modlitwę małżonków o dar potomstwa. Drodzy państwo, dlaczego została przybliżona postać świętego Gerarda? Dlatego, że rok 2019 jest rokiem świętego Gerarda. Oprócz, że w świecie świeckim jest rokiem Stanisława Mojuszki, naszego wielkiego polskiego kompozytora. I święty Gerard. I dlaczego święty z Facebooka? Dlatego, że okazuje się, że ktoś założył profil na Facebooku, na którym możemy się dowiedzieć wszystkiego o świętym Gerardzie Majella. Redemptorysta, który był redemptorystą w XVIII wieku. Ale co najważniejsze dla nas, orędownik życia, patron dobrej spowiedzi, matek oczekujących dziecka i małżeństw pragnących potomstwa. Więcej na temat tej osoby bez sięgania do Facebooka można przeczytać w miesięczniku w naszej rodzinie, a jak ktoś woli, to zapraszamy na Facebook. Ale w miesięczniku obrazek, który można włożyć sobie potem do książki, czy nosić przy sobie i mieć przy sobie modlitwę matek, modlitwa do świętego Gerarda ogólna w tych wszystkich intencjach. Drodzy państwo, miesięcznik to oczywiście sporo artykułów w formacji duchowej. Na przykład jak osiągnąć spokój duchowy. To wszystko znajdziemy, przeglądając miesięcznik, który można zobaczyć też w internecie. Na stronie splendor24.pl. Tam jest też mnóstwo książek, o których dzisiaj nie zdążę już powiedzieć, ale powiem tylko o kilku za momencik. Jeszcze Mama czyta, drodzy państwo, to o tym pisze pani Monika Kogut. Mama czyta i mowa tutaj o tym, że kiedy mama czyta, to przede wszystkim ma czas dla siebie. Znajduje czas dla siebie, bo musi znaleźć czas dla siebie. No jest zawsze dla wszystkich, dla dzieci, dla męża, ale musi też być dla siebie. Ale drugi aspekt tego to jest to, że mama kiedy czyta, daje przykład swoim dzieciom. Podobnie kiedy czyta tata. Warto ten artykuł przeczytać, bo przede wszystkim on zachęca kobiety do tego, by znajdowały czas dla siebie, który będzie dla nich czasem twórczym, będzie czasem odpoczynku, ale będzie też czasem twórczym. Drodzy państwo, w miesięczniku bardzo ważny artykuł, jak płacić mały ZUS. Mały ZUS, no któż by nie chciał płacić małych podatków. I nasz prawnik, pan Andrzej Zendel, pisze o tym właśnie, jak to zrobić, żeby płacić mały ZUS. Z kolei pan Zbigniew Tomasz Nowak pisze o ziołach, które możemy stosować zamiast tabletek przeciwbólowych. I tutaj ważna też informacja, że do miesięcznika dołączona jest książka pana Zbigniewa Tomasza Nowaka, Reumatyzm, a w tym reumatyzmie bóle stawów i kręgosłupa. Jak wiadomo, pan Zbigniew Tomasz Nowak jest specjalistą od ziół, a zioła pochodzą z apteki Pana Boga. Tak się nazywa ta rubryka pana Zbigniewa Tomasza Nowaka i właśnie on zachęca nas do tego, byśmy sięgali po zioła zamiast po tabletki. Drodzy państwo, nie zdążę już powiedzieć o innych artykułach, po prostu trzeba zajrzeć. Powiem o albumie dwupłytowym Eleni, 40 piosenek na jednej płycie, bo to są dwie płyty, z muzyką Ty jak niebo, ja jak obłok, morze ze snu. druga płyta Miłość jak wino, nic miłości nie pokona i tutaj utwory w na przykład utwór w karnawałowym, Karnawał dla Ciebie, czyli w karnawałowym stylu. Muzyki pani Eleni nie trzeba specjalnie przedstawiać, jest nam znana. W tej chwili piękny album dwupłytowy i 40 piosenek. To muzyka, która łagodzi obyczaje na pewno, a wzrusza też i bawi. I bajki, 200 bajek Ezopa, klasyczne opowieści z morałem. Bajki Ezopa mogą być dla dorosłych, ale też dla dzieci, które już trochę rozumieją, a jeszcze czytają bajki. Piękna książka, jeszcze trwają ferie w niektórych regionach Polski, warto po tę książkę sięgnąć. A więcej książek w katalogu Splendor 24 do pobrania z tej samej strony, splendor24.pl. Tam można zobaczyć, co jeszcze Państwu bym polecił, gdybym miał więcej czasu. Dziękuję za spotkanie. Życzę pięknego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria nasza Dziewica.
Teraz i zawsze naszym gościem był pan redaktor Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość ze Szczecinka. Bardzo dziękujemy.